Pewna historia z Chin mówi, że pewien starszy Chińczyk, widząc jak jego sąsiedzi, współbracia nawracają się na chrześcijaństwo, miał z tym dylemat, bo nie mógł zrozumieć, o co chodzi z tym Jezusem. Dlaczego takich pociąga? I pewnej nocy miał sen, który mu wszystko wyjaśnił. I mówi tak, przyszedł do misjonarza, mówi, ja już wszystko rozumiem. Śniło mi się, że byłem w takim wielkim dole, w takiej wielkiej dziurze, z której nie mogłem wyjść w żaden sposób. I przechodził obok konfucjański kapłan i chcąc mi pomóc, mówi mi tak, wiesz co, jak już stamtąd wyjdziesz, jak uda ci się wyjść, to dam ci taką dobrą radę, nie wpadaj tam z powrotem. I poszedł. Mówi, przechodził hinduski kapłan i mówi tak. Wiesz co, jak uda ci się, ja ci podam rękę, jak uda ci się sięgnąć, jak mnie dosięgniesz, to ja cię wyjmę. Ale nie udało się. I mówi, przechodził Jezus. Jak mnie zobaczył w tym dole, to wszedł do tego dołu, pozwolił mi wejść na jego ramiona, wypchnął mnie do góry i sam tam został. I mówi, wszystko zrozumiałem. Ta przypowieść z Ewangelii Świętego Jana, ona była na 4 wieki prawie wyrzucona z kanonu Pisma Świętego. Była zbyt gorsząca. Cudzołóstwo, apostazja i morderstwo to były 3 grzechy, za które w pierwszym kościele nakładano pokutę na całe życie. Jedne z najcięższych grzechów i pokuta tak samo była bardzo ciężka. Dopiero po 4 wiekach wrócono ten tekst do Pisma Świętego, natomiast prawdopodobnie pomylono jego miejsce. I prawdopodobnie pochodziłby on z Ewangelii według Świętego Łukasza. Ewangelia Świętego Łukasza to Ewangelia miłosierdzia. Natomiast co u Łukasza jest ciekawe i piękne, to dobrze jest się zawsze postawić w butach osoby najbardziej z pozoru poszkodowanej. Ta, która ma najbardziej straconą pozycję, najbardziej popaprane życie. Tam, gdzie po ludzku nie ma już nadziei na ratunek. Bo u Łukasza takie osoby najbardziej namacalnie doświadczają Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. One spotykają Jezusa. Ci sprawiedliwi zazwyczaj tego Jezusa nie spotykają. Przykład w dzisiejszej Ewangelii. Kobieta cudzołożna jest na kartach Ewangelii. Mężczyzny, z którymi grzeszyła, nie ma o nich mowy. Zachowali swoją anonimowość, ale nie spotkali Jezusa. Zostali ze swoim grzechem. Ona spotkała miłosierdzie. Święty Grzegorz Wielki mawiał, że kiedyś grzech był więzieniem, a dzięki Jezusowi stał się drogą. Przepiękne w tej Ewangelii jest to, co często nam umyka, że Jezus te kamienie, które były przeznaczone dla kobiety cudzołożnej, bierze je na siebie. W pewnym momencie w tej Ewangelii traci się ten wątek, że oni przyszli w ogóle ukamienować tą kobietę. Ona znika zupełnie ze sceny. Jezus jest w centrum. To jest też piękne właśnie, takie zauważyć to, że przyprowadzili tą kobietę i postawili ją po środku. Dla człowieka grzesznik, dla człowieka grzech jest w centrum. Dla Boga też. Ale z innego powodu. Człowiek by chciał ukamienować i wymierzyć sprawiedliwość. Pan Bóg wybaczyć. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Po polsku mówimy, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A po łacinie mówimy, Quitolis peccata mundi. W modlitwie Baranku Boży. Quitolis peccata mundi. to znaczy nie gładzi grzechy świata, on je bierze na siebie. To jest cudowna wymiana, która się dokonuje. Człowiek oddaje Bogu to, co słabe, to, co grzeszne. Bóg oddaje miłosierdzie, przebaczenie. I nie mówi nam, nie daje dobrej rady właśnie, jak już wyjdziesz, to nie wpadaj z powrotem, albo jak mi podasz rękę, to ci pomogę wyjść z twojego doła. Nie. Jezus zastępuje to zupełnie właśnie. Wchodzi w ten dół i bierze to na siebie. Kamienie sprawiedliwości, które były przeznaczone dla mnie, kara, która była przeznaczona dla mnie za moje grzechy, za grzechy całej ludzkości, całej historii świata. Wszystkie przyjął w jednym momencie na siebie na krzyżu. Dlatego ten ból fizyczny, którego doświadczał na krzyżu w Ogrodzie Oliwnym, nie był tak bolesny jak ten ból mistyczny, ból ducha Jezusa. Kiedy widział wszystkie grzechy ludzkości od początku aż do skończenia świata i wszystkie musiał unieść i wszystkie musiał odkupić. To jest Jezus. A żeby nie skupić się tylko na kobiecie i na jej grzechu, bo może nie była zbyt blisko Boga, nic o tym Ewangelia nie mówi. Mówi natomiast też o Zuzannie. To pierwsze czytanie też bardzo pięknie przypomina, że wcale jak człowiek robi się starszy, to nie mądrzeje. Wręcz przeciwnie czasami właśnie. Nie ma na starość co robić. A często przechodzimy tak do spowiedzi, ja już przez księdza stara jestem, to ja już nie grzeszę, to nie wiem, co tam mi ksiądz może rozgrzeszyć, ale niech mi ksiądz na wszelki wypadek tam machnie ręką i rozgrzeszy, nie? Zawsze coś jest. Ja to zawsze mówię takim ludziom, jak przychodzą i mówią, że nie ma żadnego grzechu, bo już stara jest, to mówię, to ja z pychy panią rozgrzeszę. I tak się często oczy otwierają. Jak to? Bo z pycha, z nieba wypycha. Człowiek stoi przed Bogiem i nie widzi swojego grzechu, no to znaczy, że ma tak, jak to mówił święty Augustyn, policzki brzmiane pychą, że właśnie, że już nic nie widzi. Święty Piotr, bardzo podobny do tej kobiety cudzołożnej, z taką różnicą, że on był bardzo blisko Jezusa. Przez 3 lata z Nim kroczył. Słuchał Go. Kiedyś nad Jeziorem Galilejskim ich spojrzenia się wymieniły. Coś było w tym spojrzeniu Jezusa, że Go tak mocno pociągnęło. Zostawił wszystko i poszedł za Nim, podobnie jak wszyscy apostołowie. Aż do Wielkiego Czwartku, kiedy weszli w tajemnicę męki pańskiej, w tajemnicę Ogrodu Oliwnego, Ogrodu Getsemani, coś się zacięło w życiu Piotra. Nie mógł pójść dalej za Jezusem. Wszyscy uciekli, wszyscy się rozpierzchli. Bardzo bliski przecież apostoł Jezusa. Ten, który miał przyjąć prymat wśród apostołów, który miał umacniać braci, kierować wspólnotą. Skała. Ta skała się rozsypała w pył w Ogrodzie Oliwnym. Jest ta scena dziedzińca w Ewangelii świętego Marka, kiedy święty Piotr, święty Ambroży mówi, miał zziębnięte serce, grzeje się przy ognisku. I przychodzą kobiety i przechodnie i mówią, byłeś jednym z nich. Scena zaparcia się świętego Piotra. I to jest bardzo mocna scena, bo on się tylko nie zapiera tak powierzchownie, że nie znam go. On tam się bardzo mocno zapiera 3 rzeczy. Podobnie jak kobieta, jest w centrum, na środku dziedzińca jest ognisko, jest światło. Ognisko rozpalone przez ludzi. Natomiast to ognisko rozpalone przez ludzi nie potrafi rozgrzać relacji z Jezusem. Jest przerażony. Pragnie się ogrzać. Przychodzą kobiety i mówią, czy ty nie byłeś jednym z nich? Widzieliśmy cię. Piotr bardzo stanowczo mówi, nie. Nie byłem. Drugie, czy ty nie byłeś, jesteś jednym z nich, chodziłeś z nim. Drugie zaparcie. Zapiera się wspólnoty. Pierwsze zapiera się Jezusa, drugie zapiera się wspólnoty. I trzecie mówi, czy ty nie jesteś Galilejczykiem? Poznają go po akcencie. Na pewno jesteś jednym z nich. Nie jestem, mówi. Nawet swoich korzeni się zapiera. Nie jestem Galilejczykiem. Zapiera się nawet tego, skąd pochodzi. Swojej rodziny, swojego ludu. Jak bolesne zaparcie Piotra. I w Ewangelii świętego Marka ani razu nie wymienia imienia Jezus. Jak gdyby zupełnie po 3 latach wymazał go ze swojej pamięci. Nie chce o tym imieniu słyszeć. Tak działa człowiek w grzechu. Tak działa szatan. Nie jesteś godzien tego człowieka. Nie jesteś godzien Jezusa. Zgrzeszyłeś. Zobacz, jak wyglądasz. Taplaj się w tym swoim błotku. Tak cię Pan Bóg stworzył. Zobacz, jaki on miłosierny, jaki miłujący. Jakby cię kochał, to by nie dopuścił, żebyś tak spaprał swoje życie, żebyś w taki grzech upadł. To jest działanie szatana. I to sięga do Księgi Rodzaju. Już w Księdze Rodzaju, kiedy Ewa siedziała i spoglądała na owoce drzew, przyszedł szatan i co mówi? Wąż mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest taka trucizna, która rozpoczyna całe kuszenie. I krzywe spoglądanie właśnie, tworzenie karykatury Boga. Robienie z Niego sędziego sprawiedliwego, który czeka, żeby wymierzyć ci karę. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg cię kocha? Czy rzeczywiście takiego może kochać? Może. Scena apostazji świętego Piotra. Jak już mówiłem, cudzołóstwo i apostazja. I morderstwo. 3 najcięższe grzechy pierwszego kościoła. Młodego kościoła. Apostazja. Piotr jej dokonał. Wyparł się Jezusa 3-krotnie. Ale w Ewangelii według świętego Marka jest taka scena, może takie zdanie, które mówi, że Jezus przechodził przez ten dziedziniec, kiedy już go aresztowano. Przechodził i obróciwszy się, szukał gdzieś świętego Piotra. Wiedział, że on gdzieś tam jest. Obróciwszy się, spojrzał na niego. Piotr, zauważmy, siedzi przy ognisku, przy świetle, a to prawdziwe światło przechodzi gdzieś bokiem. Jezus jest światłem. I kiedy ich spojrzenia się wymieniły, Piotr wszystko zrozumiał. Przypomniał sobie scenę powołania. Spojrzał, Ewangelia po grecku mówi takie słowo emblepo. Obróciwszy się, Jezus przypatrzył mu się. Pomimo całej trwogi, która przed Jezusem, on wciąż szuka człowieka. Obróciwszy się, przypatrzył mu się troskliwie. Nie wiemy, ile trwało to spojrzenie, ale tak mu się przypatrzył, że w Piotrze coś pękło. Zrozumiał, jak mocno się zaparł wszystkiego. To jest jak scena powołania nad Jeziorem Galilejskim. Wyszedł i gorzko zapłakał. Pismo Święte po grecku to mówi, że zanosił się płaczem. Brzydko mówiąc, wył jak kot. Chłop tak nie płacze. Musiałby być naprawdę, coś się wielkiego stać. Ale to jest moment, który wszystko zmienia w życiu świętego Piotra. Ta wymiana spojrzenia, to spojrzenie Jezusa. W jednej sekundzie Piotr powraca do życia. I to jest zdrowy płacz. To jest płacz, który leczy. Zanosił się płaczem. To jest płacz, który uzdrawia. Akt żalu. W tej najciemniejszej, to najciemniejszym punkcie historii. Kyrios, Pan, jest ze świętym Piotrem. Ale jest jeszcze taki drugi płacz, drugi rodzaj płaczu, który nie leczy, a który zatruwa nasze życie. To jest taki płacz, kiedy siedzimy i użalamy się nad sobą. Jaki to jestem podły, jaka to jestem zła. nic się już w moim życiu nie zmieni, nic ze mną dobrego, tyle razy u spowiedzi, nic się nie zmienia. To jest żal Judasza. Nie trzymać się go. Szczery żal. Właśnie historia zbawienia nie kończy się historią zaparcia świętego Piotra, ale aktem żalu. To jest odwołanie się do pamięci Piotra. Piotr pamiętał to kroczenie z Jezusem, jego słowa. Słowa i spojrzenie go kształtowały jego serce. I pięknem Piotra jest to, że on nie pamiętał głową, ale pamiętał sercem. Jak Maryja. Rozważała to w sercu. I na pierwszy rzut oka to słowo, które Jezus siał w jego sercu przez 3 lata, jak gdyby nie wydało tego owocu na dziedzińcu, kiedy się zapierał. Dopiero od tego momentu, kiedy Jezus na niego spojrzał z miłosierdziem, zaczyna rozumieć. Największą przeszkodą, na jaką natrafia Bóg w spotkaniu z konkretną osobą, to my sami. To jest czasami taka bariera, której Pan Bóg nie może przeskoczyć. Nasze zaparcie się, taka nasza sprawiedliwość. Ukamienuje się, mam taką całą górkę kamieni, tu nawet leżą, to przygotuję sobie tak, żeby się kamienować. Wymierzać sobie sprawiedliwość po swojemu, samemu. Fałszywe myślenie. Święty Piotr, on się uchwycił tego światła. Judasz wyszedł ku ciemności. Scena w Wieczerniku jest też tak pięknie opisana właśnie, że Judasz wyszedł, a była noc. Jest w centrum w Wieczerniku na Eucharystii z Jezusem Wielki Czwartek. Tam jest światło, a on idzie w noc. To jest różnica między nim a Piotrem. Piotr puknął się w pierś i zrozumiał swoje grzechy, swoje słabości. Judasz nie, Judasz ukarał się po swojemu, po ludzku. Nigdy nie spotkał Jezusa miłosiernego przez 3 lata. Piotr go spotkał. I co ciekawe też, Judasz nigdy w Ewangelii nie powiedział do Jezusa Kyrios, to znaczy Pan. Dla niego zawsze był tylko nauczycielem. Rabbi. Zawsze został na poziomie rabbi. Spotkałem kiedyś takiego pana w piwnicznej Zdroju. Rozmawiamy. On mówi, proszę księdza, a ten to całe życie donosił, a teraz w pierwszej ławce siedzi w kościele. Zatwardziali, sprawiedliwi. Spotkałem kiedyś księdza proboszcza. Jeden z moich współbraci miał jakiegoś kolegę, który zmarł, zapił się na śmierć. I przyjechał do mnie, do piwnicznej, bo mówi, żeby głupio nie było na pogrzebie w wiosce, bo proboszcz mówi, całe życie spędził na ławeczce z pijakami, ja mu pogrzebu w kościele nie zrobię. Współbrat, który był dobrym kolegą ze szkoły, mówi, nie, muszę mieć wymówkę, że nie mogę być u siebie w wiosce, bo jak pójdę na ten pogrzeb, to relacje się z proboszczem popsują, nie? Zatwardziały, sprawiedliwy. Całe życie siedział na ławeczce. Ja mu pogrzebu nie zrobię. Kilka lat temu tutaj pod Rybnikiem miałem zastępstwo i takiego człowieka pochowałem w kościele i powiedziałem Słowo Boże, kazanie, wszystko. Przychodzi mama 4 dni po pogrzebie, zapłakana, ale takimi zdrowymi łzami. Mówi, proszę księdza, jak ja księdzu dziękuję, jak ja się dobrze czułam, mówi, na tym pogrzebie, mimo tego, że chowałam syna. Ja mówię, ale co się stało? Mój ksiądz go nie potępił. Wszyscy go potępiali w czasie życia. Nie miał do kogo pójść. Ksiądz go nie potępił. Kardynał Wyszyński mawiał, a zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Dzisiaj rzadko mówimy o grzechu cudzołóstwa, konkubinatu, bo to tak trzeba nazwać jednym słowem, właśnie cudzołóstwo. Boimy się tego dotykać. To często padające pytanie, księże, czy to jeszcze poruszać w domu, bo jak zacznę, to od razu krzyk, wojna, że ja staroświecka. Poruszać, ale nie kamienować, nie rzucać kamieniami, nie rzucać granatami, ale drapać sumienie, nastawać w porę i nie w porę. Przypominać, że to nie jest normalne. Święty Jan Paweł II w 91 roku w Łomży mówił tak. Przepiękne kazanie wtedy powiedział. Ten, który uczy nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem. Pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną i nierozerwalną. Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Dobry pasterzu, co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia nie był dalej zagłuszany, wyrywany, wydziobywany przez drapieżne ptaki? Co mamy czynić? Pismo mówi, że Jezus pisał palcem po piasku. Nie wiemy, co pisał. Święty Augustyn twierdzi, że Jezus pisał tylko jedno słowo – cudzołóstwo. A przez świątynię wiał wiatr, symbol Ducha Świętego, który to słowo nieustannie zacierał. Kobieta widzi, jak ulatnia się jej grzech. Przepiękne tłumaczenie Augustyna. Mówi on tak, że jest wiele sposobów dawania jałmużny. Jej dawanie jest sposobem na zadośćuczynienie za nasze grzechy. Ale żadna jałmużna nie dorównuje tej, którą jest płynące z serca przebaczenie grzechu, który ktoś popełnił względem nas. Nie ma piękniejszej jałmużny niż przebaczenie komuś, kto zawinił nam. Pozostał tylko Jezus i kobieta. Grzesznik, który jest w centrum uwagi Jezusa. Misericordia et misera. Miłosierdzie i grzesznica. I możemy sobie wyobrazić zapłakaną kobietę, która doświadcza miłości. Jezus mówi, temu, komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Patrząc na jej łzy, są łzy skruchy, łzy żalu, rozpaczy, ale łzy radości, łzy nadziei. Stała ocalona, Jezus to wziął na siebie. Zespół Pod Budą śpiewa piękną piosenkę. W jednej z piosenek śpiewa, łzy to znak, że bije serce. A póki jeszcze to serce nam bije, dopóty nie jesteśmy dla Boga straceni. Amen.